wyjścia do przypomnienia postaci tragicznie zmarłego pianisty. W spotkaniu udział wezmą m.in. perkusista Kazimierz Jąkisz oraz pianista Patryk Matwiejczuk, który zagra dla Państwa wybrane utwory z repertuaru Kosza. Zapraszamy we wtorek 10 lutego o 18 do studia imienia Władysława Szpilmana. Bezpłatne wejściówki dostępne pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Liczba miejsc ograniczona.
Autopromocja.
Jest 9.
Dwójka, jesteś na miejscu, Joel Frederiksen.
Justyna Piernik, zapraszam na wiadomości kulturalne. Po 14 latach na festiwal Opera Rara w Krakowie wraca barokowa uczta, czyli madrygały Monteverdiego wykonywane w Barze Mlecznym. Utwory przeplatane są opowieścią o współczesnym świecie, stworzoną m.in. z komentarzy na forach internetowych. Reżyser Cezary Tomaszewski znów opowiada o intymnym obcowaniu ze sztuką, o spotkaniu tego, co zwyczajne, z tym, co wyjątkowe, mówi kuratorka festiwalu Marzena Lubaszka.
Wtedy w 2010 roku był to Bar Mleczny przy ulicy Grodzkiej w Krakowie. Dwa lata później była powtórka, znowu w barze Temida przy ulicy Grodzkiej, a tym razem, czyli w 2026 roku, przeniesiemy się do baru Żaczek przy ulicy Czarnowiejskiej. No i to będą madrygały Monteverdiego zaśpiewane ponownie przez w sumie w większości tych samych śpiewaków, co przy tych pierwszych edycjach Kapeli Krakowiensis. I dla mnie to jest bardzo wzruszające.
Niecodzienne koncerty w Barze Żaczek w Krakowie dziś i jutro o 18, a także w przyszłym tygodniu. Żegnaj tato, napisał w mediach społecznościowych Olaf Lubaszenko, syn zmarłego Edwarda Lindy Lubaszenki. Wybitny aktor grał u Wajdy, Zanussiego, Pasikowskiego czy Spielberga. Współpracował z największymi postaciami polskiego teatru, podkreśla krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.
Mówimy o gigancie swego rodzaju, czyli takiej postaci, która stanowiła element krakowskiego pejzażu teatralnego. Myślę, że tak naprawdę gdyby zapytać samego Edwarda Lubaszenkę, on nie miałby wątpliwości żadnych, że był aktorem teatralnym, był aktorem starego teatru. Ten mit starego teatru, mierzony przede wszystkim nazwiskami takimi jak Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski, Andrzej Wajda, Konrad Swinarski, wszyscy oni pracowali z Edwardem Lubaszenką.
Edward Lindę Lubaszenko zmarł w wieku 86 lat. Z sąsiedzkich albumów Fotohistoria Słodowca to tytuł wystawy, którą można oglądać w Bibliotece Publicznej imienia Stanisława Staszica w Warszawie. Ekspozycja prezentuje dawne zdjęcia z prywatnych archiwów mieszkańców osiedla Słodowiec w dzielnicy Bielany. Jednym z organizatorów jest Mateusz Napieralski z bielańskiej fototeki.
Są zdjęcia z życia, są różne miejsca, postacie. Zdjęcia zbieram z różnych źródeł. Pierwsze to są mieszkańcy i to jest taka podstawa. To jest mrówcza praca i to jest czasami tak, że mogę czekać 3 miesiące, aż ktoś się zgłosi, miesiąc, ale jak już ktoś się zgłasza, no to wtedy jest tyle zdjęć. Są przeróżne okoliczności. Taka pierwsza myśl, no to dawny Słodowiec, czyli młyny, różne zakłady, które istniały w tym rejonie. Ich już nie ma, no i pojawiło się nowe życie, nowe osiedla.
Wystawa z sąsiedzkich albumów będzie tematem dzisiejszego kwadransa bez muzyki o godzinie 11. Dom wystawienniczy CO Berlin prezentuje pierwszą w Niemczech retrospektywę prac cenionej meksykańskiej fotografki Gracieli Iturbide. Wystawę widziała Jagoda Engelbrecht.
Urodzona w 1942 roku fotografka zdecydowała się pokazać w Berlinie swoje kultowe serie poświęcone głównie społecznościom i życiu codziennemu. Z precyzją i wrażliwością portretuje na przykład kobiety z rdzennej grupy kulturowej serii w północnym Meksyku czy zapoteków w Huchitán w stanie Oaxaca, gdzie często właśnie kobiety zajmują główne stanowiska i funkcje. Czarno-białe fotografie dokumentują wiele rytuałów i tradycji, jak święto śmierci. Podpatrują też kolos, czyli meksykańsko-amerykańską subkulturę w Los Angeles i prywatne pamiątki po Fridzie Kahlo w jej słynnym domu Casa Azul. Bohaterami tych zdjęć są przede wszystkim ludzie, ale także flora i fauna jako integralna część życia. Ptaki, koguty, kozy, igłany czy aligatory. Specjalne miejsce zajmują kaktusy i zaaranżowane w przestrzeni wystawy minimalny ogród botaniczny. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
Kolejny serwis o godzinie 13.
pogoda.
Dziś na północnym wschodzie oraz miejscami w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie również rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od minus 9 stopni na północnym wschodzie, około minus 5 w centrum, do 1 stopnia na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na południu, okresami porywisty na ogół wschodni i południowo-wschodni.
Słuchają Państwo programu drugiego, jest 5 minut po 9:00. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry. Rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie w kanonie dwójki, Zima w natarciu, a my wciąż w muzyce szukamy tej adekwatnej aury i kontrapunktu do tego, co za oknem. Jak wyjdzie słońce, to będę mogła troszkę nostalgii także muzycznie wprowadzić. Na razie musi być to spacer po rozświetlonym letnim ogrodzie. Tak zaczynamy dzisiejsze spotkanie, w którym nie zabraknie nowości płytowych, ale witać teraz będę Państwa wycieczką razem z czeskim zespołem Kastelkorn, który zaprasza nas, oferuje dźwiękowe zwiedzanie barokowego muzycznego ogrodu Labiryntu w Kromieryżu. W tamtejszych archiwach pałacowych znajduje się wspaniała kolekcja muzyki skrzypcowej, imponująca wirtuozerią, i to jest pamiątka kwitnącego tu jak w ogrodzie na dworze księcia biskupa Karla Lichtensteina Kastelkorna, biskupa Łomuńca, życia muzycznego w XVII wieku. Zespół nazwy ma Kastelkorn, to nieprzypadkowe, to piękna muzyka, która nagrywana przez tych wykonawców jest piękną też odskocznią od zimy. Ciacona na skrzypce i basso continuo, autorem jest słynny skrzypek, kompozytor związany z miejscem, w którym gościliśmy i w którym jeszcze przez chwilę pozostaniemy, spacerując po ogrodzie, labiryncie. Zimą też może być piękny, byle było słońce. Tego bym sobie życzyła. Heinrich Ignaz Franz von Bieber jest autorem tej muzyki, a skrzypkiem, wirtuozem, wykonawcą, który oprowadza nas po ogrodzie w Kromieriżu, jest Józef Żak. razem ze swoim zespołem Castel Corn. To muzycy, których słuchali Państwo już prawie 2 lata temu podczas transmisji koncertu w Jarosławiu, przywozili ten właśnie program Ogród Rozkoszy, muzycznych rozkoszy oczywiście, i w nim jeszcze pozostaniemy, sięgając do wydanej w 2024 roku płyty i bogactwa muzycznego, jakie gromadził książę biskup Liechtenstein Castel Corno, to właśnie stąd nazwa czeskiego zespołu, oczywiście w pałacu w Kromieryżu. Był jeden z jego ukochanych skrzypków, Biber, to teraz Szmelcer i pewne cuda natury.
Thank you.
spacer po ogrodzie, to też nasłuchiwanie głosu ptaków. Niezależnie od temperatury, one już śpiewają, proszę Państwa, wystarczy wybrać się do miejsca, gdzie jest kilka drzew, niech to będzie las albo ogród miejski i usłyszą Państwo, no, jeszcze nie kukułkę, ale inne głosy zwiastujące wiosnę. A kukułka muzycznie to kompozycja sonata Amol Johanna Schmelzera, której właśnie słuchaliśmy w nagraniu świetnego skrzypka. On mieszka we Francji, ale ten czeski zespół Kastelkorn, tak o nim mówię, bo jest międzynarodowy, ale czeski skrzypek wirtuos go prowadzi Józef Żak, jest jak najbardziej godny polecenia, o czym przekonywałam Państwa, sięgając po nagranie wydane już prawie 2 lata temu. Wszystko w dwójce, której Państwo słuchają. Kanon trwa. Do muzyki wrócimy za 10 minut. Teraz jest 9:30.
To się czyta.
To się czyta.
W tym tygodniu w naszym cyklu przedstawiamy fragmenty autobiografii profesora Zdzisława Najdera, którą ułożył z jego tekstów i opracował Zbigniew Gluza, stąd tytuł Zdzisław Najder, wywrotowiec. Kierował się głównie poczuciem obowiązku wobec Polski niepodległej, pisał we wstępie zdeklarowany wróg PRL-u, co potwierdził PRL-owski wyrok śmierci z 1983 roku. Orędownik demokracji od połowy lat 70. zapowiadał miejsce Polski we wspólnocie europejskiej. Wybitny znawca Józefa Konrada, nie zamykający się w roli literaturoznawcy. Postać wieloznaczna, uważana często za konfliktogenną, co ułatwiało pomówienia. Ta publikacja ma szansę przywrócić Zdzisława Najdera życiu publicznemu. Po tak burzliwym, zdawałoby się, losie trudno raczej odejść, tak jak on, po cichu. A jednak dopiero ta autobiograficzna książka przywraca obraz całej jego drogi. Czyta Szymon Kuśmider.
We wspomnieniach. Myślę, że wyjazd za granicę w 1957 roku był dla mnie równie ważnym momentem jak wrzesień 1939 czy przełom 1944 na 45. A w odbiorze prywatnym odegrał olbrzymią rolę, bo to było po prostu wyjście z klatki i jeszcze szalona swoboda poruszania się po Anglii, jeśli się miało trochę pieniędzy. Dostęp do gazet, do książek, do ludzi takich, o których tylko słyszałem, a nie przypuszczałem, że ich kiedykolwiek poznam. Wolność. Absolutna wolność. Anglia to był zachwyt swobodą i kontakty z ludźmi. Giedroyć prosił, by do niego pisywać. Napisałem list czy dwa. Zostały przechwycone. Przechwycony został przede wszystkim list o zamknięciu po prostu. Po tym dostałem wezwanie na przesłuchanie do Pałacu Mostowskich. Powiedziano mi, że jestem podejrzany o utrzymywanie kontaktów z obcym wywiadem i z agenturami imperializmu zagranicznego. Wypytywali mnie o moje teksty, o udział w klubie Krzywego Koła, o plany klubu, o działalność w Związku Literatów Polskich. Uważali, że są tam ogniska kontrrewolucji. Siedziało dwóch panów i jeden z nich, jak to sobie później uświadomiłem, grał złego policjanta, drugi był dobry. Przedstawili się, że są z kontrwywiadu i że mają w ręku dowody, iż ludzie ze mną związani i ja utrzymujemy kontakty z komórkami zachodniego wywiadu, penetrującymi Polskę i z podburzającymi nastroje ośrodkami emigracji politycznej. Przechwycili mój tekst wysłany pocztą do kultury. Dosyć szybko się przyznali i zażądali wyjaśnień, dlaczego to napisałem, kto mi to zlecił, kto za to zapłacił, co się z tym łączy, z kim się jeszcze porozumiewałem. Co mnie najbardziej wtedy speszyło i skotłowało, to było oskarżenie, że nie działam sam, że jestem z tamtej strony, że z tamtej strony są zorganizowane siły i w Polsce są zorganizowane siły, a ja jestem ich częścią. I może jestem częścią, zastanawiał się ten dobry policjant, taką naiwną i nieświadomą. Ale ten drugi mówił, my nie mamy wątpliwości, kto za wami stoi. To było bardzo wyraźne oskarżenie pod adresem Klubu Krzywego Koła i kolegów literatów. A w Związku Literatów odbywały się często zebrania, dyskusje na tematy polityczne i parapolityczne, gdzie ludzie wypowiadali się całkiem swobodnie. Pierwsze spotkania z SB były dla mnie ostrzeżeniem i sygnałem, że w tej sytuacji muszę znajdować jakieś własne wyjście. To był wniosek niesłuszny, dlatego że własnego wyjścia z tego po prostu nie było. Ale ponieważ to ze mną rozmawiali, wobec mnie formułowali zarzuty, także w stosunku do środowiska, którego byłem częścią, to odpowiadałem na oskarżenia we własnym imieniu, jednocześnie mając poczucie, że wyjaśniam i bronię wszystkich. Przecież gdybym zrobił inaczej, to zgodziłbym się z tym, że zarzuty są prawdziwe, że rzeczywiście mamy poufne kontakty, świadome albo nieświadome –